Czytanie z Księgi Wyjścia. Amalekici przybyli, aby walczyć z Izraelitami w Refidim. Mojżesz powiedział wtedy do Jozuego: wybierz sobie mężów i wyruszysz z nimi na walkę z Amalekitami. Ja jutro stanę na szczycie góry z laską Boga w ręku. Jozue spełnił polecenie Mojżesza i wyruszył na walkę z Amalekitami. Mojżesz, Aaron i Hur wyszli na szczyt góry. Jak długo Mojżesz trzymał ręce podniesione do góry, Izrael miał przewagę. Gdy zaś ręce opuszczał, miał przewagę Amalekita. Gdy ręce Mojżesza zdrętwiały, wzięli kamień i położyli pod niego i usiadł na nim. A Aaron i Hur podparli zaś jego ręce, jeden z tej, a drugi z tamtej strony. W ten sposób, aż do zachodu słońca, były jego ręce stale wzniesione wysoko. I tak zdołał Jozue pokonać Amalekitów i ich lud ostrzem miecza. Oto słowo Boże.
Alleluja, alleluja, alleluja. Alleluja, alleluja, alleluja. Żywe jest Słowo Boże i skuteczne, zdolne osądzić pragnienia i myśli serca. Alleluja, alleluja, alleluja.
Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Jezus opowiedział swoim uczniom przypowieść o tym, że zawsze powinni się modlić i nie ustawać. W pewnym mieście żył sędzia, który Boga się nie bał i nie liczył się z ludźmi. W tym samym mieście żyła wdowa, która przychodziła do niego z prośbą: obroń mnie przed moim przeciwnikiem. Przez pewien czas nie chciał, lecz potem rzekł do siebie: chociaż Boga się nie boję, ani się z ludźmi nie liczę, to jednak ponieważ naprzykrza mi się ta wdowa, wezmę ją w obronę, żeby nie przychodziła bez końca i nie zadręczała mnie. I Pan dodał: słuchajcie, co ten niesprawiedliwy sędzia mówi. A Bóg czyż nie weźmie w obronę wszystkich wybranych, którzy dniem i nocą wołają do Niego? I czy będzie zwlekał w ich sprawie? Powiadam wam, że prędko weźmie ich w obronę. Czy jednak Syn Człowieczy znajdzie wiarę na ziemi, gdy przyjdzie? Oto słowo Pańskie.
Chwała Tobie, Chryste.
Jak myślicie, o czym dzisiaj ksiądz może powiedzieć na homilii, kiedy słuchałem takiego słowa jak to z Ewangelii, czy z pierwszego czytania? Że trzeba się modlić i modlić wytrwale. Tak myślicie? To dobrze myślicie. Tak jest. Do tego w pierwszej kolejności zaprasza nas to słowo, które daje nam Kościół. Właśnie o modlitwie. O cierpliwej, wytrwałej, bo to, co Chrystus powiedział w tej przypowieści, to jest ta jedna ważna rzecz. Pan Bóg chce, abyśmy Go prosili. On chce, abyśmy do Niego wołali. Nie dlatego, że jest jakiś rozkapryszony, czasami może nie wie wszystkiego, co nas boli, albo jest jakiś opieszały, nie w tym sensie. Ale wytrwała modlitwa powoduje jedną rzecz, że człowiek w swoim sercu wzbudza pragnienie otrzymania tego, co Pan Bóg już dawno dla każdego z nas przeznaczył. Bo główny problem nasz jest taki, że w gruncie rzeczy wcale nie jesteśmy zainteresowani tym, co Pan Bóg dla nas ma. I dlatego jest potrzebne wytrwałe proszenie Pana. A druga sprawa to jest ta, o co mamy prosić. Wiele jest spraw, wiele można dać odpowiedzi, ale to dzisiejsze słowo zwraca uwagę na jedną rzecz, bo jest też pewne podobieństwo w tej wdowie z Ewangelii z Mojżeszem z pierwszego czytania, który wstawia się za swoim ludem, który toczy walkę. O co prosi Mojżesz? O zwycięstwo nad przeciwnikiem. A o co prosi wdowa z Ewangelii? Obroń mnie przed moim przeciwnikiem. Pytanie dzisiaj do każdego z nas, kto jest moim przeciwnikiem? Współmałżonek? Bo są ciągle kłótnie i awantury? Dzieci, które się nie słuchają? Synowa, która blokuje dostęp, wnukami się nie mogę spotkać? Premier rządu? Mój pracodawca? Kto jest moim przeciwnikiem dzisiaj? Ja myślę, że trochę to czujemy, że prawdziwym naszym przeciwnikiem jest ten, którego ostatecznie pokonał Jezus Chrystus. Ten, który każdego dnia na nowo stara się dać dla nas pewną katechezę. I codziennie mówi, że jesteś sprawiedliwy, pokrzywdzony, niedoceniony, że inni ludzie nie okazują ci szacunku, że w gruncie rzeczy to twoje życie jest nieudane, że mogłeś żyć zupełnie inaczej, że twoje szczęście leży w tym, żeby się wyrwał ze swojej rodziny, ze swojego życia. Bo jest szatan, który pragnie, abyśmy byli smutni, przygnębieni, abyśmy byli zniszczeni naszymi grzechami, abyśmy szukali rozwiązań tam, gdzie tak naprawdę tego rozwiązania nie ma, żebyśmy się próbowali na różne sposoby pocieszać, a w gruncie rzeczy nic to nie daje. Jeżeli będziemy wołali do Pana o uwolnienie się od naszego przeciwnika, Pan Bóg nie będzie zwlekał, nie będzie zwlekał. On jest tym, któremu pierwszemu zależy na tym, byśmy rzeczywiście w naszym życiu byli szczęśliwymi, byśmy mogli doświadczać Jego miłości. Bo piękno życia polega na tym, że możemy na całą naszą historię, na wszystkie wydarzenia naszego życia, to, co było kiedyś i to, co jest dzisiaj, byśmy mogli popatrzeć od strony Boga, byśmy mogli zobaczyć, że jesteśmy Jego umiłowanymi dziećmi, że troszczy się o nas, że daje wszystko, co jest potrzebne do życia, że jest tym, który wybacza nasze grzechy, że jest jedynym, który nas rozumie, który nas kocha, że nasi najbliżsi to nie jest nasze nieszczęście, że to nie jest błąd, z kim mieszkam w domu, to nie jest pomyłka. I dlatego tak ważne jest na modlitwie prosić Pana o Ducha Świętego, o to, byśmy mogli rozumieć wydarzenia, szczególnie też te trudne w naszym życiu, byśmy mogli odnaleźć głęboki sens tego wszystkiego, co nas spotyka. Do tego jesteśmy zaproszeni. I też jesteśmy zaproszeni jako wspólnota Kościoła do tego, żeby właśnie o tej nowości życia świadczyć wobec drugich. Bo to, że tu jesteśmy w Kościele, że przychodzimy na liturgię, to nie jest tylko kwestia nas samych, ale jesteśmy tutaj także po to, byśmy później wychodząc z tego miejsca mogli zanieść choć trochę dobrej nowiny innym ludziom, którzy też tak jak my żyją w stresie, mają te same kłopoty, tylko może nie widzą żadnej nadziei, żadnej przyszłości. To jest naprawdę bardzo piękna misja. Myślę też, że w tym momencie właśnie warto jest dzisiaj, szczególnie w tym dzisiejszym dniu w homilii powiedzieć o tym, że wszyscy uczestniczą w misji, jaką ma Kościół, głoszenia dobrej nowiny. Nie wiem, czy wiecie, nie wiem, czy ksiądz proboszcz na początku mszy tutaj wspominał, że właśnie dzisiejsza, chyba tak, byłem w konfesjonale, to nie słyszałem, ale właśnie dzisiejsza niedziela od czasów Soboru Watykańskiego II jest ta przedostatnia niedziela października w tym sensie. Jest w całym Kościele obchodzona jako Światowy Dzień Misyjny, kiedy jako Kościół szczególną uwagę zwracamy na ten fakt działalności misyjnej. I co jest rzeczą też taką szczególną, bo z jednej strony jesteśmy przyzwyczajeni do takiego prostego patrzenia i słusznego skądinąd, że misje to są te przedsięwzięcia, które podejmują księża, siostry zakonne, zakonnicy, świeccy gdzieś poza Europą czy poza Polską też, może w jakichś krajach europejskich, wśród ludzi, którzy jeszcze nie znali Chrystusa. My się za nimi modlimy, wspieramy finansowo. Bardzo często konkretnie są misjonarze, którzy przyjeżdżają do parafii, dzielą się swoim doświadczeniem. To jest prawda. Chcę wam teraz przeczytać jeden fragment, dwa zdania z orędzia, które właśnie na ten dzisiejszy dzień napisał papież Franciszek. Bo rzecz przynajmniej dla mnie zdumiewająca, w jaki sposób nasz papież widzi, w jak piękny, głęboki sposób widzi właśnie tę rzecz, misję Kościoła. Posłuchajcie. Głoszenie Ewangelii jest nieodłączne od faktu bycia uczniem Chrystusa i zakłada nieustanne zaangażowanie, które podtrzymuje całe życie Kościoła. I tutaj papież wtrąca jedno zdanie, fragment z dokumentu Benedykta XVI. Misyjny zapał jest wyraźnym znakiem dojrzałości wspólnoty kościelnej. Pytanie, czy my jako parafia, jako wspólnota kościelna jesteśmy dojrzałymi? I dalej papież Franciszek napisał w ten sposób. Każda wspólnota jest dojrzała wówczas, gdy, po pierwsze, wyznaje wiarę, po drugie, celebruje ją z radością podczas liturgii, trzecie, gdy żyje miłością i czwarte, i głosi bez wytchnienia Słowo Boże, wychodząc ze swego zamknięcia. Słuchajcie, wiele razy to słyszałem, że Kościół ze swej natury jest misyjny i to jest prawda. Wszyscy bierzemy udział w misji Kościoła. To nie jest tylko tak, że jacyś misjonarze gdzieś daleko. Nie. Wszyscy na mocy naszego chrztu. Kiedy? Kiedy, po pierwsze, jak jest powiedziane, wyznajemy wiarę. To jest coś więcej niż tylko wyznanie wiary, które za chwilę będziemy składali po homilii, który jest obecny na każdej niedzielnej mszy świętej. Bo w codziennym naszym życiu, w naszych domach, w rodzinach, przy każdej prostej rozmowie możemy wyznawać naszą wiarę. Możemy w prostych słowach mówić rzeczy bardzo konkretne, że wierzę w Boga Ojca, bo zobaczyłem, że jest tym, który dał mi życie. Bóg dał mi życie, chociaż moja matka mówiła, że byłem zagrożony aborcją, bo były takie pomysły innych ludzi na moje życie. Ktoś inny może powiedzieć, wierzę w Jezusa Chrystusa, Zbawiciela, bo tyle lat żyłem w grzechu i On mnie od tego uwolnił. Naprawdę dzisiaj czuję się wyzwolony. Moja rodzina wie, jak żyłem. Może zobaczyć, od czego Chrystus mnie wyzwolił. Naprawdę w Niego wierzę. Ktoś inny może powiedzieć, wierzę w Ducha Świętego. Przekonał mnie o miłości Boga. Dał mi światło na moje życie. Dzięki Duchowi Świętemu zobaczyłem, ktoś może powiedzieć, zobaczyłem wreszcie, że ta moja żona, na widok której się krzywiłem 25 lat, ona naprawdę mnie kocha, że ma tyle cierpliwości, że ode mnie nie uciekła. Wszyscy mówią, że nie można ze mną wytrzymać, ona wytrzymuje. No chyba jednak jest miłość. Nie wiem, może jeszcze w inny sposób, ale jest to wyznanie wiary. I dalej papież pisze, że wspólnota jest dojrzała wówczas, gdy celebruje z radością tę wiarę podczas liturgii. Słuchajcie, to jest sens naszego przychodzenia, chociażby na każdą mszę świętą niedzielną. Wspólne celebrowanie naszej wiary z radością. Dalej pisze papież, gdy żyje miłością, bo głoszenie Ewangelii to nie jest kwestia nauczania, przekazu jakiejś nauki, jakichś słów. Tak naprawdę głoszenie Ewangelii to jest pokazanie jednego, że jest możliwa miłość i jedność między ludźmi. I dlatego na nas, chrześcijan, wszyscy inni patrzą i przede wszystkim patrzą, jak siebie nawzajem traktujemy. To jest rys szczególny chrześcijanina, że otrzymuje od Pana Boga łaskę bycia w jedności z drugim człowiekiem. I wspólnota Kościoła jest tym miejscem, gdzie się to objawia. Następnie pisze papież i głosi bez wytchnienia Słowo Boże, wychodząc ze swego zamknięcia, aby je nieść również na peryferię, zwłaszcza tym, którzy nie mieli jeszcze możliwości poznania Chrystusa. Słuchajcie, wiele jest sytuacji. W Koszalinie coraz częściej słyszymy o tym, że ktoś gdzieś wychodzi rzeczywiście na zewnątrz, na place, na ulicę, ale też i to jest konkretny wyraz żywotności Kościoła, bo nie jesteśmy powołani do tego, żeby zamknąć się w sobie. Bo każdy człowiek ma prawo do tego, aby usłyszeć ten fakt, że jest kochany przez Boga, że jego życie ma głęboki sens. A inni ludzie, którzy są poza Kościołem, mają dokładnie te same problemy, co my. Tak samo często nie wiedzą, jak sobie radzić ze starością, z chorobami, z cierpieniem. W ogóle często z faktem, że zaczyna brakować sensu naszego życia. Jeżeli choć trochę coś dobrego tutaj usłyszeliśmy, jesteśmy zaproszeni do tego, aby iść na zewnątrz. Dobrze, nie musi być koniecznie w takiej formie, że ja też stanę, nie wiem, z jakąś flagą czy transparentem na ulicy, ale naprawdę wśród naszych bliskich, tam gdzie pracujemy, z tymi ludźmi, z którymi się spotykamy, jak wiele osób nigdy w swoim życiu nie doświadczyło spotkania z Bogiem żywym. I ta prosta rzecz, kiedy możemy, patrząc tylko i wyłącznie na swoje życie, powiedzieć: słuchaj, ja widzę, że Pan Bóg zrobił dla mnie to i to, może i dla ciebie coś ma. Naprawdę może być niesamowitą pomocą, inni na to czekają, bo dla wielu ludzi niebo jest zamknięte, bo wielu ludzi patrzy na życie tylko w ten sposób, że jak najwięcej z niego wycisnąć, wydobyć, jak najwięcej radości takiej czysto ludzkiej, jak najwięcej się zabawić, jak najwięcej zdobyć pieniędzy, jak najdłużej żyć w spokoju, a potem, kiedy przyjdzie starość, w miarę spokojnie odebrać swoje życie, bo nie ma sensu ani cierpieć, ani nic. Może potrzeba naszego świadectwa po to, by wyjść z takiego ograniczonego patrzenia na życie. I do tego Pan Bóg nas powołuje, zaprasza wszystkich. I po to jest też ta dzisiejsza msza święta. Obyśmy mogli z niej wyjść z nowym duchem, z nowymi siłami. Amen.